Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku. Witam Pana, dzień dobry, Panie Dyrektorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy możemy powiedzieć, że sytuacja na Pomorzu jakoś się stabilizuje? Bo w ostatnich kilku dniach mieliśmy tylko kilka przypadków wykrytych zakażeń koronawirusem. Jak to wygląda na dzisiejszy dzień?
Pani redaktor, jeżeli chodzi o podsumowywanie tej sytuacji, czy szukanie jakiejś stabilizacji tych danych, które mamy, jest zdecydowanie za wcześnie. Na dzień dzisiejszy, w zasadzie na dzisiejszy poranek mamy 181 przypadków potwierdzonych na terenie województwa pomorskiego, więc te przypadki jednak z dość słabszym natężeniem niż wcześniej, ale potwierdzamy. Myślę też, że nie do końca można przyjmować, że jest to w tej chwili jakieś wyspokojenie sytuacji czy spłaszczenie tak istotne krzywej, żeby mówić o jej stabilizacji.
Z czego wynika to, jak pan sam mówi, mniejsze wykrywanie w tej chwili? Z tego, że zostaliśmy w domach od kilku tygodni?
Ja myślę, że wynika to z szeregu czynników. Pierwszym podstawowym jest na pewno to, co widać zresztą w naszych danych, chociażby z tych ilości, które otrzymujemy, notatek z policji związanych z naruszeniami. Wiemy, że na Pomorzu nie ma ich aż tak wiele. To jest pierwsza rzecz, więc zostaliście Państwo w domu, co jest niewątpliwie bardzo istotną kwestią dla sytuacji epidemiologicznej i dla jej dalszego rozwoju w tym ewentualnym niedobrym kierunku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że do tej pory udawało nam się bardzo skutecznie, jeżeli chodzi o teren naszego województwa, unikać ognisk zakażeń w podmiotach leczniczych, ale też w ZOL-ach i domach pomocy społecznej. To się wczoraj też dość istotnie niestety zmieniło. Kolejną sprawą jest też to, że wpływa pewnie na tą dobrą, względnie dobrą sytuację również szereg innych, a dzisiaj może mniej istotnych rzeczy, ale też chociażby kwestia związana z bardzo wczesnym terminem ferii zimowych, bo wiemy, że inne województwa, które dzisiaj sporo więcej mają tych przypadków zakażeń, jednak pomimo wszystko też z tym wiązały rozwój u siebie właśnie sytuacji. Dodatkowo myślę, że przede wszystkim powinniśmy podkreślać to, że nie mieliśmy dużych ognisk w podmiotach leczniczych, czyli w szpitalach, czyli w DPS-ach. To jest ta kwestia, ponieważ z takim ogniskiem zawsze wiąże się bardzo dynamiczny rozwój, przynajmniej pojawienie się kilkunastu, kilkudziesięciu, czasami kilkuset przypadków potwierdzonych.
Jak na dzisiaj wygląda sytuacja? Bo dochodzą takie niepokojące informacje dotyczące Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, jednego z domów pomocy społecznej. Jak wygląda tam sytuacja? Czy ona jest opanowana?
To znaczy na chwilę obecną to jest przypadek z wczoraj, potwierdzenia u jednej z opiekunek w jednym z domów pomocy społecznej, gdzie jest około 80 pensjonariuszy, w związku z tym sytuacja rysowała się poważnie, natomiast na tą chwilę wiemy, że jest spora liczba osób, która nie miała kontaktu z tą panią opiekunką, to po pierwsze, po drugie od wczoraj prowadzimy tam działania. W tej chwili tak naprawdę trwa pobór wymazów od zarówno pensjonariuszy, jak i kadry obsługującej ten DPS. Od wczoraj, od godzin popołudniowych w zasadzie ten pobór jest systematycznie realizowany. Wdrożono tam również wszelkie procedury bezpieczeństwa dodatkowe w związku z tą sytuacją, z potwierdzonym przypadkiem. Więc na chwilę obecną nie możemy potwierdzać, że rozwija nam się tam jakieś ognisko, natomiast prawdopodobnie będziemy mogli na ten temat coś więcej powiedzieć, jak zakończy się samo dochodzenie epidemiologiczne i zostaną wykonane testy tak naprawdę wszystkich osób, które miały kontakt z tą panią.
Chciałam Pana zapytać o te ogniska, które wcześniej się pojawiały na Pomorzu. Czy te ogniska koronawirusa wygasły? Chodzi mi o te z samego początku, z powiatu tczewskiego, z powiatu gdańskiego, także tutaj na terenie Gdańska.
Wydaje się na chwilę obecną, że możemy mówić o tym, że może nie do końca one jeszcze wygasły, natomiast tam sytuacja mocno się stabilizuje. To widać też po ilości ozdrowieńców, którzy zobaczyli, że zarówno w Gdańsku, jak i w powiecie gdańskim. Pamiętajmy, że te pierwsze nasze przypadki w województwie pochodziły z powiatu gdańskiego. Tam mamy w tej chwili sporą już na chwilę obecną liczbę osób wyzdrowiałych. Więc zarówno te pierwsze ogniska widzimy, że wygasają, jak i też te pomniejsze, które były niejako konsekwencją na terenie miasta Gdańska. Widzimy też pierwsze dobre wiadomości z powiatu wejherowskiego, powiatu kartuskiego, czy też powiatu tczewskiego. Więc naturalną konsekwencją jest też to, że pewne ogniska zakażeń się zamykają, natomiast pojawiają się nowe i tak to będzie też postępować w tej chwili, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji.
A te nowe osoby, które się pojawiają, które są zakażone koronawirusem, one zaraziły się już na terenie Polski. To nie są już osoby, które gdzieś tam za granicą były i mogły się tam zarazić?
Znaczy tutaj jakby rozkład tej drogi transmisji jest bardzo różny. Mamy jednak jeszcze ciągle sporo takich przypadków, które wiążą się jednak z wątkiem podróży zagranicznych, bądź też z kontaktami zagranicznymi. Mamy sporo osób, które, to też jest istotne i charakterystyczne dla naszego województwa, których potwierdzamy obecność wirusa, które są, czy były wcześniej poddane nadzorowi epidemiologicznemu, bądź też kwarantannie, także tej kwarantannie tak zwanej granicznej, czyli związanej z powrotem z zagranicy po 15 marca. W związku z tym widać, że ciągle jeszcze te przypadki, które rejestrujemy, jednak wiążą się z zawleczeniem wirusa, ale oczywiście, że też mamy już transmisję lokalną.
A pojawiają się w tej chwili cały czas jeszcze osoby w kwarantannie, które wracają z zagranicy? Czy tych osób jest mniej? Jak to wygląda w tej chwili liczbowo na Pomorzu?
Wiemy, że od pewnego momentu ten ruch graniczny znacząco osłabł, no ale wiemy też, że organizowane były akcje powrotu Polaków z zagranicy, także w zakresie pewnych rozwiązań proponowanych przez rząd. Więc ten dopływ nowych osób, które obejmowane są kwarantanną instytucjonalną, czyli tą graniczną, jak najbardziej dalej funkcjonuje. Muszę pamiętać też, że jednak spory przepływ w tej chwili osób jest też związany z ruchem granicznym, chociażby w zakresie tak zwanych profesjonalistów, czyli mówię o kierowcach zawodowych czy załogach statków. Te osoby są zwolnione z kwarantanny instytucjonalnej, co wynika z przepisów prawa, natomiast w wielu kwestiach też wykazują pewne objawy zachorowania i też są tą kwarantanną w konsekwencji obejmowane, ponieważ te osoby są weryfikowane co do ich stanu zdrowia na poziomie przejść granicznych. Więc tutaj jakby ten dopływ ciągle jest, aczkolwiek widzimy znaczące osłabienie ruchu granicznego w tym zakresie.
Panie dyrektorze, zapytam pana jeszcze o informacje takie najświeższe dotyczące minionej nocy i dzisiejszego poranka. Co wiemy, coś nowego się wydarzyło? Są jakieś nowe osoby, u których stwierdzono wirusa?
To są dwie kolejne osoby przez okres nocy, które potwierdziliśmy. To jest kobieta w średnim wieku z powiatu chojnickiego, nie objęta wcześniej nadzorem. To jest pani, która przyjechała wykonać badanie do centrum testowego przy Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. To jest druga osoba potwierdzona poprzez pobór materiałów w tym centrum, więc to też potwierdza, że to jednak dobre i oczekiwane rozwiązanie, które przynosi również efekty. I drugą osobą jest mężczyzna w średnim wieku z powiatu starogardzkiego, który wcześniej był objęty kwarantanną graniczną.
Wspominał pan o tym centrum testowym COVID-19 drive-thru przy Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Skoro to się sprawdziło, to może będzie więcej takich punktów, w których będzie można po konsultacji dokonać tego badania.
Pani redaktor, nie tylko może będzie, ale na pewno będzie. My pracujemy w tej chwili z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, z wieloma tak naprawdę partnerami, już w tej chwili z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, także z Wojewodą Pomorskim nad uruchomieniem takiego punktu w Gdańsku i pewnie za bardzo niedługi czas będziemy mogli pokazać efekt tych prac i też powiedzieć Państwu, kiedy takie centrum ruszy. Już jest to w toku realizacji. Tu są w tej chwili brane pod uwagę dwie lokalizacje, co do których decyzja zapadnie tak naprawdę w ciągu kilku godzin, a raczej będziemy chcieli to zlokalizować w takim miejscu, w którym ten ruch, także miejsce dla oczekujących będzie bardziej komfortowe dla otoczenia Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w tym zakresie nie jest najlepszą lokalizacją. Natomiast zamiarem utworzenia tego centrum w Gdańsku będzie odciążenie i przyjęć zarówno szpitala zakaźnego, jak i właśnie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w tym zakresie.
Panie dyrektorze, od dzisiaj wszyscy w miejscach publicznych muszą mieć na twarzy maseczkę. Pana zdaniem znacząco ograniczy to liczbę zakażeń?
W naszej ocenie jak najbardziej. Doszliśmy do takiego etapu rozwoju tej epidemii, że dość istotną kwestią jest to, że możemy jednak spotkać się w przestrzeni obok siebie osoby, które są bezobjawowymi nosicielami. Tutaj kluczem jest to, żeby przede wszystkim stworzyć pewną barierę mechaniczną dla transmisji tego wirusa, więc wydaje się bardzo rozsądnym, aby na tym etapie rozwoju epidemii wprowadzić maseczki, które w tym zakresie będą przede wszystkim chronić osoby zdrowe, ale w taki sposób, że będą stwarzać bariery transmisji wirusa, przede wszystkim po stronie osób, które mogą go szerzyć. Tutaj warto też powiedzieć, bo jest wiele zarzutów formułowanych pod kątem tych wszystkich, którzy odradzali wcześniej maseczki. To też warto pamiętać, że jest coś takiego jak prawda etapu. I na tym etapie epidemii, tak jak powiedzieliśmy, to jest ten moment, kiedy trzeba to rozwiązanie zastosować. Wcześniej nie uznawano tego za stosowne z racji też tego, że przede wszystkim zabezpieczenia pod kątem właśnie masek miały być dedykowane przede wszystkim służbom medycznym. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście rozwój wypadków, jak i ten etap, na którym jesteśmy w tej chwili. Czyli przypomnieć należy, że zbliżamy się coraz bardziej do etapu prawdopodobnie szczytu epidemii w naszym kraju, bo on jest według wielu modeli prognozowany na przyszły tydzień. To jest ten moment, kiedy warto się w ten sposób zabezpieczyć na pewno.
Taka maseczka bawełniana, uszyta własnoręcznie, wystarczy, żeby się uchronić i uchronić innych. Kłopot jest z kupieniem tych maseczek takich profesjonalnych, bo one są, jeśli są, to są bardzo drogie.
Czy tutaj pomijając oczywiście stan prawny, który dopuszcza, jak wiemy na chwilę obecną, wiele tego typu rozwiązań, to ja też polecam Państwu, bo pobudza wyobraźnię i pokazuje skuteczność różnych rozwiązań, które możemy w tym zakresie stosować. Te testy, które nawet w ramach filmików w sieci są propagowane, gdzie pokazuje się przenikanie aerozolu przez różne materiały także w tym zakresie i wiemy, że najmniej skuteczne będą różnego rodzaju szaliki czy części garderoby, a najbardziej jednak skuteczne będą te profesjonalne materiały związane z maseczkami czy chirurgicznymi, czy tymi najbardziej profesjonalnymi FP2 czy FP3. Natomiast proszę pamiętać, że każde rozwiązanie w tym zakresie jednak jest lepsze niż jego brak. I jeżeli nie mamy dostępu z jakiegoś powodu do tych materiałów profesjonalnych, pamiętajmy o tym, że mogą być to oczywiście te, które są szyte w tak wielkiej skali za pomocą też różnych inicjatyw społecznych, które też należy w tej sytuacji oczywiście pochwalać. Natomiast pamiętajmy też, i ja bym chciał też o tym, jakby w tym zakresie przestrzec, abyśmy nie stosowali jednak tych najprostszych rozwiązań związanych z częściami garderoby, bo one są tutaj najmniej skuteczne. Oczywiście w miarę możliwości, kiedy nie mamy nic innego pod ręką, one będą też jak najbardziej właściwe, natomiast wystrzegajmy się tego ze względu na jednak ograniczoną skuteczność tych rozwiązań.
Zwolnione z noszenia maseczek są dzieci i osoby, które nie są w stanie tolerować albo z powodu choroby, albo z powodu w ogóle stanu zdrowia maseczek, czyli dzieci od lat 4 powinny mieć maseczkę.
4. Tak wynika z rozporządzenia. Proszę też pamiętać o tym, że nie stosuje się również tego obowiązku posiadania maseczek w przypadku osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia bądź odkrycia ust lub nosa. To jest też dość istotne, bo w tych przekazach medialnych jest to pomijane. Tutaj szereg wyjątków wskazano również w przypadku podróży samochodem, w zależności od tego, prawda, z kim jedziemy, jak to jest rozwiązane, jak jak wielką grupą i to też jest dość istotna kwestia. Pamiętajmy, że samo posiadanie maseczek i ich używanie w miejscach pracy jest też dość ograniczone, czyli tak naprawdę jest ograniczone do sytuacji, kiedy mamy kontakt z osobami z zewnątrz, przy obsłudze klienta, przy obsłudze interesantów.
Czyli na przykład w sklepie pracownicy w sklepie czy w banku powinni mieć maseczkę.
Wszystkie targowiska, stragany, miejsca ogólnodostępne typu obiekty handlowe i usługowe, te miejsca, one będą jakby wymagać od nas stosowania tych maseczek w cyklu ciągłym. Także poruszanie się w sferze publicznej, po drogach publicznych, bez względu na to, jakim transportem, również wymaga, co do zasady, tak jak
czyli
mówię,
jadąc na rowerze na przykład.
Ja też wspomniałem, tak, czy idąc pieszo powinniśmy, czy poruszając się motocyklem, skuterem, hulajnogą, czy wspomnianym rowerem, czy środkami komunikacji publicznej, powinniśmy te maseczki zgodnie z tym obowiązkiem mieć, bądź też w jakikolwiek inny sposób zakrywać twarz.
Na koniec chciałam jeszcze pana zapytać o sprzęt, bo 2 dni temu w stolicy wylądował ogromny samolot z dostawą środków medycznych, sprzętu ochronnego dla pracowników. Czy możemy się spodziewać tej pomocy także na Pomorzu? Czy ona już dociera?
Znaczy ja nie, szczęśliwie nie odpowiadam bezpośrednio za dostawy, szczególnie te związane z tym konkretnym transportem, o którym pani redaktor wspomniała, natomiast myślę, że nie ma na dzień dzisiejszy podmiotu leczniczego na terenie Pomorza, który nie zaobserwowałby w ostatnim czasie wzmożonych dostaw ze strony rządowej, bo te dostawy rzeczywiście od przynajmniej tygodnia czasu bardzo istotnych ilościach jednak się pojawiają. One się pojawiają cyklicznie i te środki są dostępne, również zbuforowane w tym zakresie, jeżeli chodzi o pewne zapasy po stronie wojewodów. Więc ta sytuacja się dość istotnie poprawiła. Oczywiście możemy dyskutować, czy to już jest ten moment, kiedy tych środków ochrony indywidualnej jest tyle, ile powinno być, bo wiemy, że zatowarowanie wszystkich podmiotów jednak wymaga jakiegoś czasu, natomiast intencją jest tutaj rzeczywiście doprowadzenie do takiej sytuacji, kiedy środków ochrony indywidualnej na poziomie wszystkich podmiotów będzie wystarczająco do tego, aby we właściwy sposób realizować zadania. I to się na pewno dzieje. I ta dostawa, jak i wiele innych, warto przypomnieć, że te transporty docierają, to był największy, chyba najbardziej spektakularny transport, ale one docierają codziennie i w tej chwili te mosty powietrzne dotyczące chociażby połączenia transportowego z Chinami się jak najbardziej eksploatuje w tym zakresie i te dostawy docierają.
Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku. Dziękuję panie dyrektorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Za kilka minut moim gościem będzie dyrektor medyczny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, dr Tomasz Stefaniak. Zostańcie państwo z nami.